Wbrew temu, czego chciał irlandzki sąd, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie zgodził się na automatyczną odmowę wydania podejrzanego o popełnienie poważnych przestępstw obywatela polskiego. Tak właśnie wypowiedział się pan minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro. A chodzi o to, że w marcu sąd w Irlandii rozpatrujący sprawę ekstradycji Polaka Artura C., poszukiwanego przez polską prokuraturę w związku z zarzutami dotyczącymi przemytu narkotyków, zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu o opinię w trybie pilnym stosowaną w sprawach, w których ktoś przebywa w areszcie, na temat tego, czy Polak będzie sądzony w swoim kraju w uczciwym procesie. Tutaj miał sąd w Irlandii wątpliwości. No i właśnie, do tej sprawy wracamy, bo rozstrzygnięcie nastąpiło w tych właśnie dniach. Witam serdecznie na naszej antenie samego ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego pana Zbigniewa Ziobro. Witamy panie ministrze, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie ojca, witam serdecznie wszystkich radiosłuchaczy.
Czy coś jeszcze należy dopowiedzieć do tej sytuacji, do tej sprawy, jak ona dojrzewa, że tak powiem, panie ministrze?
Znaczy nie ulega żadnej wątpliwości, że my mamy tutaj do czynienia z akcją, która służyć miałaby atakowi na prowadzone w Polsce reformy związane z sądownictwem. Niemniej zamysł tych, którzy chcieli wykorzystać irlandzki sąd do ataku na prowadzone przez nas reformy, nie powiódł się w tym tego słowa znaczeniu, że irlandzki sąd, przyjmując w sposób bezkrytyczny argumenty obrony osoby podejrzewanej o bardzo poważne przestępstwa, udział w zorganizowanej mafijnej grupie przestępczej, która zajmowała się rozprowadzaniem po Polsce dziesiątków kilogramów twardych narkotyków, no, które wiadomo niosą za sobą śmierć i spustoszenie. Otóż obrońca tegoż podejrzanego stwierdził, iż jego klient uważa, iż nie będzie mógł liczyć na uczciwy i rzetelny proces w Polsce, bo dochodzi do reformy i przecież są sprawy przedstawiane też w mediach i polska opozycja mówi, że sądownictwo w Polsce nie będzie mogło funkcjonować rzetelnie. I sąd irlandzki niestety w bezkrytyczny sposób przyjął tą absurdalną linię obrony zdesperowanego sprawcy podejrzanego o ciężkie przestępstwa i chciał w sposób automatyczny w oparciu o tą argumentację i o fakt, że Komisja Europejska uruchomiła wobec Polski procedurę artykułu 7 w związku z możliwością narażenia zasad praworządności odmówić wydania tegoż sprawcy do Polski celem postawienia go przed polskimi sądami pociągnięcia do odpowiedzialności karnej. By jednak to zrobić, sąd irlandzki wystąpił właśnie do Sądu Europejskiego, Sądu Unii Europejskiej, Trybunału w Luksemburgu, chcąc się upewnić, czy może właśnie taki automatyzm zastosować i tylko z tego powodu, że podnoszone są takie argumenty i że Komisja Europejska uruchomiła taką procedurę, odmówić wydania Polsce tegoż podejrzanego o poważne przestępstwa człowieka. I oto Trybunał Sprawiedliwości wbrew oczekiwaniom, nadziejom też i części niestety polskiej prasy i środowisk politycznych nie przychylił się do tego wniosku sądu irlandzkiego, dlatego że powiedział, iż sąd w Irlandii nie może w sposób automatyczny w oparciu o takie procedury, które zostały zainicjowane przez Komisję Europejską, odmówić wydania Polsce tegoż podejrzanego. Sąd w Irlandii natomiast musi w każdym konkretnym wypadku badać zasadność takich argumentów, które są podnoszone, czy one są prawdziwe, czy na przykład zarzut, że w Polsce w ramach reformy obniża się wiek emerytalny sędziów, czy fakt ten, bo to jest jeden właśnie z tych argumentów podniesionych przez ten sąd w Irlandii, czy ten fakt może rzutować na sytuację procesową tego podejrzanego i wskazał właśnie Trybunał w Luksemburgu, że nawet samo ewentualne naruszenie norm czy systemowych rozwiązań nie może być też uzasadnieniem. Trzeba wykazać, że w konkretnym przypadku tego właśnie podejrzanego te zmiany mogłyby rzutować negatywnie na jego sytuację procesową. I w tym sensie można więc powiedzieć, że oczekiwania części opinii publicznej, tym Gazety Wyborczej, innych wiodących mediów, które atakują zmiany, jakie wprowadzamy, no spełzły na niczym, bo oni byli pełni nadziei, że orzeczenie będzie pozytywne w ich rozumieniu, czyli że powie tak, można automatycznie nie wydawać, ponieważ Polska jest krajem, jak to stara się, prawda, to środowisko przedstawić, bezprawia i krajem niepraworządnym. Więc w tym sensie ponieśli porażkę. Zresztą początkowo błędnie zinterpretowali właśnie ci ludzie, te środowiska, te media, ten wyrok i tak go rozumieli. I ogłaszali wszemi wobec, że wielki w cudzysłowie sukces, bo Polska została brutalnie potraktowana przez Trybunał Unii Europejskiej w Luksemburgu. Tak się nie stało, trzeba czytać uważnie, ze zrozumieniem orzeczenia i sentencja tego wyroku jest jednoznaczna. Otóż sąd Irlandii nie może w sposób automatyczny odmówić wydania. Sprawcy musi dokonać weryfikacji tych podnoszonych przez obronę zarzutów, czy one są prawdziwe, czy polegają na prawdzie, czy jakieś takie zmiany systemowe są i one narażają sytuację procesową ewentualnych podejrzanych i czy po drugie konkretnie w przypadku tego podejrzanego, jeśli one nawet są, mogłyby wywołać negatywny skutek. W tym sensie można powiedzieć, że orzeczenie Europejskiego Trybunału Unii Europejskiej w Luksemburgu jest bliskie stanowiska polskiego rządu, bo my od początku mówiliśmy, że jak najbardziej, kiedy są podnoszone zarzuty, każdy sąd ma prawo, i tak się wielokrotnie już działo, zarzuty obrony weryfikować i powinien to robić, nawet czasami są to absurdalne zarzuty. Nie może w żadnym razie w sposób bezkrytyczny przyjmować tego rodzaju twierdzeń, które są podnoszone, a mają wymiar polityczny wobec Polski jako uzasadnienia do odmowy wydania groźnego, zdaniem prokuratury, groźnego bandyty, bo jeśli te zarzuty by się potwierdziły i sąd uznałby go winnym, no to przecież mielibyśmy do czynienia naprawdę z bardzo, bardzo groźnym przestępcą, który nie powinien być chroniony, ale powinien być ścigany. Zresztą był ścigany listem gończym przecież w ramach całej Europy.
Tak jest. Czyli można powiedzieć tak w skrócie, że pani, bo to była pani sędzia z Irlandii, chciała może zaistnieć na kartach pierwszych stron gazet, prawda, przez jakiś czas, jako ta, która Polsce powiedziała nie, czy przeciwstawiła się wymiarowi sprawiedliwości w Polsce, ale tak się nie udało.
Tak, to prawda. W Irlandii różne rzeczy teraz się dzieją. Ten kraj przechodzi przemiany w różnych obszarach i niektóre z tych zmian niekoniecznie są godne takiego entuzjazmu i radości, jeśli patrzymy teraz na zmiany stanu prawnego, na przykład ochronę życia dzieci poczętych, nienarodzonych. Tam wiele zmian następuje, jest taka pewna moda na nowinki i polityczne poprawności i rozumiem, że w ramach tego rodzaju działań ten konkretny sąd, ta pani sędzia zdecydowała się zaistnieć i zadać takie niemądre pytanie i w sposób subtelny Trybunał Unii Europejskiej w Luksemburgu pouczył panią sędzię, że trzeba stosować obowiązujące procedury, które są przyjęte w takich sytuacjach, a nie szukać jakichś wyjść, które sprowadzają się do wprowadzenia de facto polityki na sale sądowe.
No zresztą to nie jest tutaj akurat połączone ze sprawą, ale pani sędzia też publicznie przyznała się, że daleko jest jej do poglądów, prawda, konserwatywnych, ogólno, że tak powiem, ludzkich, bo przyznała się też, że jest za tą właśnie filozofią, prawda, ideologią LGBT, bo no oczywiście w życiu prywatnym, ale to może zostawmy bez komentarza, prawda?
Bo chciałbym wierzyć, że te poglądy pani sędzi, jeśli ona je rzeczywiście tak manifestuje, nie miały wpływu na jej orzeczenie, no ale to tego już nie wiemy. Wiemy natomiast, że postąpiła w sposób delikatnie mówiąc nieroztropnie i wykazała się brakiem profesjonalizmu jako prawnik, jako sędzia. A czy to było dyktowane tą jej ideologiczną sferą, którą upublicznia jednak z tego wynika i z tego wynikała ta jej pochopna i nieprzemyślana decyzja, no to już trudno w tej chwili nam rozstrzygać.
Była dosyć szczęśliwa, kiedy o tym informowała, cieszyła się, ale to już na marginesie. Panie ministrze, czy jedna sprawa jest jasna? Trybunał Sprawiedliwości Unii mówi, w Polsce jest możliwy rzetelny proces tego osobnika, prawda, i trzeba go po prostu pozwolić Polsce przyjąć i kropka.
Znaczy, może troszkę inaczej bym to ujął. Trybunał w ogóle odmówił wypowiadania się na temat tego, czy w Polsce, czy w jakimkolwiek innym kraju są rzetelne, czy też nierzetelne zasady i instytucje związane ze sferą trzeciej władzy. Sąd stwierdził, jedynie przypominając pani sędzi w Irlandii, że są już ustalone procedury, aby weryfikować wszelkie możliwe zarzuty podnoszone również co do ewentualnego rzetelnego procesu i nie można w sposób automatyczny tylko dlatego, że o czymś pisze się w mediach i z tego powodu, że jest jakaś akcja polityczna podejmowana przez Komisję Europejską, przyjmować z góry założenia, że Polska jest krajem niepraworządnym i że konkretnemu podejrzanemu z tego powodu może stać się krzywda. I w tym sensie sąd skrytykował panią sędzię w Irlandii za ją i pewną taką gotowość do pochopnego osądu opartego na politycznych ocenach, a nie na procedurach prawnych, które zakładają, iż każda teza w procesie powinna być poddana ocenie i weryfikacji i to bardzo wnikliwej. I sąd zresztą zwrócił uwagę, że odmowa może być zupełnym wyjątkiem, który właśnie jest poparty procedurą związaną ze zbadaniem, czy rzeczywiście temu konkretnemu podejrzanemu mogłaby się stać krzywda. Zresztą taka procedura, chciałbym zaznaczyć, jest stosowana już od lat na gruncie europejskim, w związku z europejskim nakazem aresztowania. W niektórych krajach na przykład podejrzani podnosili, że kwestionowali możliwość ich deportacji do kraju macierzystego, wskazując na złe warunki pobytu w zakładach karnych, nie dotyczyło to Polski. Wówczas też stosowano tą procedurę wyjaśnienia, czy tak jeszcze też nie jest. Więc to jest standardowa procedura, która po prostu została wytknięta pani sędzi, którą powinna zastosować, a nie w tym sensie można powiedzieć pośrednio wskazano, że nie można kierować się jakimiś politycznymi względami przy wydawaniu rozstrzygnięć związanych ze sferą sprawiedliwości, a zwłaszcza w ścigania groźnych przestępców.
Panie ministrze, jeszcze jedna sprawa. No, nie sposób jeszcze zapytać samego ministra sprawiedliwości o status sędzi Gersdorf i też pytanie, bo takie odnosimy wrażenie, przynajmniej niektórzy, że teraz sędziowie, no ci najwyżsi mówią, no dobrze, teraz będziemy zwlekać czasowo. Ciekawe, jak szybko wybierze się tutaj Sąd Najwyższy, bo można podać kandydata, który będzie dyskusyjny i tak dalej. Jak pan minister to ocenia? Czy po prostu jesteśmy już, że tak powiem, w tym procesie z góry, prawda, że ten punkt kulminacyjny jest za nami i teraz po prostu tylko chodzi o uporządkowanie bardzo systematyczne tutaj w tym temacie spraw.
Z całą pewnością obserwujemy już od długiego czasu w Polsce próbę obstrukcji, zablokowania reformy sądownictwa. Ta próba jest wspierana przez totalną opozycję i część mediów mętnego nurtu. I znaleźli się niestety również w Sądzie Najwyższym tacy sędziowie, którzy postanowili wyjść poza rolę prawnika, poza rolę sędziego i tak naprawdę ubrać się już w przebranie polityczne de facto, zrzucić togi na rzecz politycznych już akcji, które wprowadzą. Pani Gersdorf jest niestety na czele tych sędziów. Mogę powiedzieć, że z jednej strony to jest tylko i wyłącznie kolejny dowód uzasadniający naszą reformę, pokazujący, że w środowisku sędziów są ludzie, którzy być może w Sądzie Najwyższym skądinąd nigdy nie powinni się znaleźć, bo polityka powinna być ostatnią sprawą, która angażuje publicznie sędziów funkcjonujących w Sądzie Najwyższym. Sędziowie w tym najważniejszym sądzie w Polsce powinni zachować dystans do spraw sporów politycznych, powinni pokazywać swoją apolityczność czy zaangażowanie propaństwowe, a przede wszystkim stać na gruncie prawa, czyli przestrzegać ustaw i konstytucji, być sługą, jak niektórzy mówią, że sędzia powinien być przede wszystkim pokornym sługą ustawy i konstytucji. Tymczasem oni stawiają się ponad ustawą. Oni, wiedząc o tym, w tym pani Gersdorf, że można zakwestionować ustawy uchwalone przez parlament, ale czyni się to na drodze wniosku do Trybunału Konstytucyjnego. Nie skorzystali z tej drogi, mimo że posiadali taką możliwość, ale postanowili na własną rękę prywatnie kontestować uchwalony już porządek prawny i odmawiać posłuszeństwa ustawie. No to jest, podkreślam jeszcze raz, dowód, że nasza reforma jest jak najbardziej uzasadniona i musimy uporządkować sprawy Sądu Najwyższego, aby trafiali tam ludzie, którzy są naprawdę nieskazitelni, którzy reprezentują najwyższy poziom moralny, etyczny i chcą przestrzegać porządku prawnego w Polsce. sens na straży właśnie niezawisłości i niezależności trzeciej władzy. Dlatego konsekwentnie tą reformę przeprowadzamy, no a wobec jawnego oporu i zachowań, no, które pan prezydent w swojej ustawie, bo przypomnę, że ustawa o Sądzie Najwyższym ostatecznie została przygotowana przez pana prezydenta, potem jak pierwszą, no bardziej taką zdecydowaną swej treści ustawę reformy Sądu Najwyższym zawetował. Pan prezydent zakładał cywilizowane podporządkowanie się sędziów Sądu Najwyższego rozwiązaniem, jakie zaproponował, które zostały przyjęte przez Sejm, ale skoro znalazła się część sędziów z panią byłą prezes, pierwszą prezes Sądu Najwyższego na czele, którzy to sędziowie postanowili nie podporządkować się tym rozwiązaniu ustawowym, niezbędne było wprowadzenie nowelizacji, która została szybko przez Sejm uchwalona, pozwalającej na ustabilizowanie, uporządkowanie sytuacji w Sądzie Najwyższym i co nastąpi w nieodległym czasie. Właśnie dzięki tej koniecznej nowelizacji, która podkreślam była naszą reakcją na próby zdestabilizowania sytuacji w Sądzie Najwyższym i anarchizacji Sądu Najwyższego, no i na to oczywiście my nie mogliśmy się zgodzić. Bo na to traciliby ludzie. To nie tylko, że Polska, powaga naszego państwa, ale wszyscy ci, którzy kierują do Sądu Najwyższego kasacje, skargi, którzy liczą na profesjonalnie szybkie zajęcie stanowiska przez Sąd Najwyższy w ich sporach prawnych, no, zostaliby pozbawieni tej możliwości kontroli, która jest wpisana w istotę państwa prawa. I dlatego musieliśmy podjąć tą jeszcze jedną nowelizację, aby przeciąć ten spór i doprowadzić do szybkiej zmiany. I mam nadzieję, że ona niebawem nastąpi.
Czyli właśnie ta nadzieja pozostaje tutaj bardzo realna. I może tutaj zakończmy, panie ministrze. Dziękuję bardzo za rozmowę. Pozdrawiamy serdecznie.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże, serdecznie pozdrawiam. I wszystkich radiosłuchaczy.
Dziękujemy bardzo. Pan minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro był naszym gościem.